Druga cnota kardynalna – nadzieja. Co to jest nadzieja? Ta nadzieja, którą nazywamy drugą cnotą kardynalną. Czy ta nadzieja to po prostu ufność Bogu, że zrobi to, o co Go poprosimy? Czy to jest po prostu nadzieja, że o coś się pomodliłem, no i że to się stanie? Po części pewnie tak. Myślę, że taka nadzieja jest jakąś częścią składową tej nadziei, która jest cnotą kardynalną. Ale ta nadzieja, która jest cnotą kardynalną, jest czymś dużo więcej. Przypomnijmy sobie tutaj przypowieść o synu marnotrawnym. W tej przypowieści jest dużo powiedziane właśnie o nadziei, o tym, czym ona jest. Myślę, że ta przypowieść jest pewną lekcją nadziei. Przypomnijmy sobie też, że ta przypowieść mówi o sprawiedliwości. Można powiedzieć o braku sprawiedliwości, bo ten starszy brat syna marnotrawnego był bardzo mocno przekonany o tym, że ojciec postąpił niesprawiedliwie. Ta przypowieść pokazuje, że są różne koncepcje sprawiedliwości. Chciałbym wymienić cztery koncepcje teraz przykładowe, choć być może tych koncepcji jest więcej, albo jest w każdym razie wiele odcieni potem tych czterech koncepcji, czy przynajmniej trzech pierwszych. Otóż pierwsza koncepcja sprawiedliwości, jedną z koncepcji sprawiedliwości jest sprawiedliwość oparta na równości rezultatu. To jest sprawiedliwość, która polega na tym, że ktoś otrzymuje zapłatę za wykonaną pracę, czyli tak zwana praca na akord. W zależności od tego, ile wytworzyłeś, ile wyprodukowałeś, jakie są efekty twojej pracy, taką dostajesz zapłatę. Inny rodzaj sprawiedliwości to jest sprawiedliwość oparta na równości wysiłku. Czyli dostrzymujesz zapłatę w zależności od tego, ile godzin pracowałeś. Czyli tak zwana pensja na godziny. O tej sprawiedliwości Pan Jezus wspomina, kiedy mówi, wypowiada przypowieść o gospodarzu, który zatrudniał pracowników do winnicy. Jednych zatrudnił rano, innych w południe, innych wieczorem. I każdego z nich wynagrodził taką samą zapłatą. I wtedy ci, którzy przyszli rano, byli oburzeni, powiedzieli, że przecież my dłużej pracowaliśmy, więcej godzin, czyli więcej włożyliśmy wysiłku niż ci, którzy zostali zatrudnieni po południu. W związku z tym powinniśmy mieć więcej zapłacone. No ale gospodarz powiedział, że przecież na tyle się z wami umawiałem, ponieważ gospodarz zastosował kolejną koncepcję sprawiedliwości opartą na równości numerycznej, czyli każdemu tyle samo. To zwykle właśnie w rodzinach, w postępowaniu z dziećmi odwołujemy się do tej sprawiedliwości, dając na przykład każdemu dziecku po cukierku. I to jest właśnie ten trzeci rodzaj sprawiedliwości, który myślę, że jest jakoś najbardziej zbliżony do czwartego rodzaju sprawiedliwości. Czwartego rodzaju sprawiedliwości, którym jest po prostu miłosierdzie i o którym właśnie opowiada przypowieść o synu marnotrawnym. Przypowieść o synu marnotrawnym nie jest opowieścią o niesprawiedliwości. Miłosierdzie nie jest niesprawiedliwością, bo Bóg jest miłosierny, a Bóg nie może być niesprawiedliwy. Bóg jest zawsze miłosierny i zawsze sprawiedliwy. To jest możliwe właśnie dzięki temu, że Bożą sprawiedliwością jest miłosierdzie. To jest bardzo ważne. Wielu z nas ma jakiś opór, nie? I jakoś tam pewnie, chociaż troszeczkę utożsamiamy się z tym starszym bratem syna marnotrawnego, bo jesteśmy przywiązani mocno, jesteśmy wychowywani, wzrastamy, funkcjonujemy właśnie w innych rodzajach sprawiedliwości niż w tej Bożej sprawiedliwości, którą jest miłosierdzie. I Pan Jezus przyszedł w ogóle na ten świat, żeby nas jakby przekonać, żeby tak jakoś wbić nam do głowy, że istnieje jeszcze jeden rodzaj sprawiedliwości, który nazywa się miłosierdzie. I nadzieja jest cnotą, która odwołuje się właśnie do tego, do tej sprawiedliwości, którą jest miłosierdzie. Nadzieja to jest, można powiedzieć, wiara w ten rodzaj sprawiedliwości. Że taka jest właśnie Boża sprawiedliwość i jednocześnie jest to uznanie, że to jest sprawiedliwość. Że miłosierdzie jest sprawiedliwością. Gdyby miłosierdzie nie było sprawiedliwością, ono nie mogłoby istnieć. W każdym razie na pewno Bóg nie mógłby się tym posłużyć. I właśnie mieć nadzieję znaczy uznać to. Znaczy przyjąć taki właśnie obraz Boga, że Bóg jest sprawiedliwy w postaci miłosierdzia, poprzez miłosierdzie. Myślę, że mamy takie wspólne pewnie nam wszystkim, powszechne takie przekonanie, że miłosierdzie jest czymś, na co się nie zasługuje. I jest to słuszne przekonanie. Faktycznie ten rodzaj sprawiedliwości, który nazywa się miłosierdziem, polega właśnie na tym, że na to się nie zasługuje. Dlatego równość numeryczna jest, sprawiedliwość oparta na równości numerycznej jest tak bardzo zbliżona właśnie do miłosierdzia, bo tam też w tej sprawiedliwości nie ma czegoś takiego jak zasługa. W każdym razie ten, który zasłużył się bardziej, nie otrzymuje więcej. Rzeczywiście, miłosierdzie jest czymś, na co się nie zasługuje. Ale nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie. Miłosierdzie jest czymś, na co się nie zasługuje naszym wysiłkiem ani rezultatem. Nie zasługuje się naszą pracą i albo owocami naszej pracy. Tym się nie zasługuje, tym nie można nawet zasłużyć na miłosierdzie. Tym można zasłużyć na wynagrodzenie, które jest wynikiem sprawiedliwości opartej na równości rezultatu albo sprawiedliwości opartej na równości wysiłku. Natomiast gdy chodzi o miłosierdzie, nie. Natomiast jest coś, poprzez co jednak na miłosierdzie zasługujemy. Cóż to takiego? Jeżeli miłosierdzie kojarzy nam się z miłością bezwarunkową, to słusznie. To słusznie. Miłosierdzie to jest właśnie bezwarunkowa miłość. Bo czymże jest miłość? Pięknie odpowiada na to pytanie ojciec de Mello. Pisze, przyjrzyj się kwiatowi róży. Czy róża może powiedzieć, zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu człowiekowi, dobremu i złemu, młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu, wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określiliśmy pierwszą cechę miłości. Nie robi ona żadnych różnic. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami. Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz, na czym polega istota miłości. Miłość jest jak drzewo, które daje cień każdemu, kto się do niego zbliży, dobremu i złemu, również temu, który podcina jego korzenie. I to jest pewnie ta rzecz, która odróżnia miłosierdzie, sprawiedliwość, która nazywa się miłosierdziem, od sprawiedliwości, która oparta jest na równości numerycznej. Bo miłosierdzie to jest sprawiedliwość, która chce wynagrodzić człowieka, chce go obdarować tym, co ma, tym, czym dysponuje. Nawet jeżeli doznała krzywdy. Nie tylko wtedy, jeżeli niczego nie doznała, nie miała żadnej korzyści, ale nawet wtedy, kiedy doznała krzywdy. Właśnie tym jest miłość i tym jest miłosierdzie. I wbrew temu, co powszechnie się mówi, to jest to rodzaj sprawiedliwości. Na czym w takim razie się opiera ta sprawiedliwość? W jaki sposób zasługuje się na taką sprawiedliwość? Jaki jest motyw takiej sprawiedliwości? Bo jeżeli myślimy, że sprawiedliwość jednak musi opierać się na czymś, musi mieć jakąś podstawę, to jak najbardziej powinniśmy zadać sobie pytanie, szukać odpowiedzi na pytanie, na czym opiera się ta sprawiedliwość, którą jest miłosierdzie. Bo bunt przeciwko takiej właśnie miłości, miłości bezwarunkowej. Przeciwko takiej sprawiedliwości, jaką wymierzył ojciec syna marnotrawnego swojemu marnotrawnemu synowi, taki bunt jest, myślę, jak najbardziej naturalny. On się oczywiście nie pojawia wtedy, gdy my jesteśmy tymi synami marnotrawnymi. Jeżeli nam się przytrafi coś takiego, to liczymy na miłosierdzie. Gdyby nam się przytrafiło coś takiego jak synowi marnotrawnemu, to liczylibyśmy na przychylność, na życzliwość ojca. Natomiast jeżeli to dotyczy kogoś, nie mamy z tym problem. Ten bunt jest jak najbardziej naturalny, dlatego że nie jesteśmy jeszcze nawróceni, może lepiej powiedzieć zwróceni, żeby było czytelniej, ku takiej właśnie sprawiedliwości. I po to przyszedł Pan Jezus, przyszedł nas zwrócić ku takiej sprawiedliwości. Tematem kazania była przypowieść o synu marnotrawnym. Kaznodzieja mówił z głębokim przejęciem o niewiarygodnej miłości ojca. Ale cóż dziwnego w miłości ojca? Są tysiące ludzkich ojców, a prawdopodobnie matek jeszcze więcej, zdolnych do kochania w podobny sposób. Pisze ojciec de Mello. I tu taki może mały wtręt właśnie. Zobaczmy, że tam, gdzie pojawiają się bliskie relacje, to wręcz pojawia się w nas takie poszukiwanie, taka naprawdę wielka otwartość na tak zwaną niesprawiedliwość. A mówiąc dokładniej, na inny rodzaj sprawiedliwości niż ten, który jest oparty na równości rezultatu czy równości wysiłku. Przypowieść o synu marnotrawnym w rzeczywistości skierowana była bezpośrednio do faryzeuszy. Bo zanim Pan Jezus wypowiedział tę przypowieść, zanim święty Łukasz przytacza tę przypowieść, pisze: zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Malkontent, faryzeusz, starszy brat. Tu jest cel przypowieści. I dalej pisze ojciec de Mello. Razu pewnego Bóg przechadzał się po niebie i ze zdumieniem zauważył, że byli tam wszyscy ludzie. Ani jedna dusza nie została wysłana do piekła. Zaniepokoiło go to, no bo czyż nie miał zobowiązań wobec samego siebie, by być sprawiedliwym? A ponadto po cóż zostało stworzone piekło, jeśli miałoby nie być używane? Powiedział więc do anioła Gabriela: zbierz wszystkich przed mym tronem i przeczytaj im 10 przykazań. Przeczytano pierwsze przykazanie. Bóg rzekł: każdy, kto zgrzeszył przeciwko temu przykazaniu, ma natychmiast przenieść się do piekła. Niektóre osoby oddzieliły się od tłumu i poszły smutne do piekła. Tak samo zrobiono z drugim przykazaniem, z trzecim, z czwartym, z piątym. Już wtedy zaludnienie nieba obniżyło się znacznie. Kiedy przeczytano szóste przykazanie, wszyscy poszli do piekła, z wyjątkiem pustelnika, grubego, starego i łysego. Popatrzył Bóg na niego i powiedział do Gabriela: czy to jedyny Czy to jest jedyny człowiek, który został w niebie? Tak, odpowiedział Gabriel. Masz ci los, powiedział Bóg. Został coś za bardzo sam, nie sądzisz? Idź i powiedz wszystkim, by wrócili. Kiedy gruby, stary i łysy pustelnik usłyszał, że wszyscy otrzymali przebaczenie, skrzywił się i krzyknął do Boga. To niesprawiedliwe. Dlaczego nie powiedziałeś mi tego wcześniej? Następny faryzeusz. Następny starszy brat. Człowiek, który wierzy w nagrody i kary i który jest fanatykiem najbardziej ścisłej sprawiedliwości. Konkluduje ojciec de Mello. Czyli właśnie człowiek, który nie przyjął miłosierdzia jako formy sprawiedliwości. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy przyjęli miłosierdzie jako rodzaj sprawiedliwości. I konkretnie jako ten najbardziej boski rodzaj sprawiedliwości. Jeżeli mamy na sumieniu grzech, a wielu z was tu obecnych z tym się boryka, że żyjecie w grzechu. Tak wam Kościół mówi, tak mówi wam wasze sumienie. To łatwiej powinno być nam wtedy, kiedy właśnie przeżywamy mocno swój grzech, kiedy jesteśmy go świadomi, kiedy ta świadomość grzechu nas męczy. Łatwiej jest nam właśnie stanąć po stronie tego, który chce miłosierdzia. Stanąć razem, ramię w ramię z synem marnotrawnym, który liczy na miłosierdzie, który wręcz boi się innego rodzaju sprawiedliwości niż miłosierdzie. Czasami może to formułujemy w taki sposób, oby tylko Bóg nie był sprawiedliwy. Nie, Bóg będzie zawsze sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy. On nie może nie być niesprawiedliwy. On nie może być niesprawiedliwy. Ale właśnie, jeżeli stajemy ramię w ramię z tym synem marnotrawnym, który boi się innej formy sprawiedliwości niż miłosierdzie, to daje to wielką szansę, że przyjmiemy łatwiej, szybciej nauczanie Pana Jezusa, który przyszedł nas właśnie do tego przekonać, żebyśmy uznali, że miłosierdzie jest sprawiedliwością. I tak się bardzo często dzieje. Pan Jezus to powiedział też w jednym miejscu. Ten, komu wiele przebaczono, wiele miłuje. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ten człowiek właśnie staje ramię w ramię z synem marnotrawnym, który liczy na to, że nie spotka go inny rodzaj sprawiedliwości niż miłosierdzie. Więc on się siłą rzeczy jakoś na ten rodzaj sprawiedliwości otwiera. On go pragnie. A ten jego starszy brat, nie wiemy ostatecznie z treści przypowieści, jak się ta historia skończyła. Może ten starszy brat dał się przekonać. Mam taką cichą nadzieję, że on jeszcze chwilę tak posiedział przed tym domem, podrapał się po głowie i mówi: chyba jednak ten ojciec ma rację. Ale tego nie wiemy. Może on wtedy sobie poszedł, ale już nigdy nie wrócił do ojca. To byłby oczywiście straszny scenariusz, straszny koniec tej przypowieści, tej historii. W każdym razie ten bunt przeciwko sprawiedliwości, która jest miłosierdziem, jest naturalny, ale jeżeli mamy doświadczenie grzechu, jeżeli ten grzech nas dotknął, jeżeli nasze sumienie nam wyrzuca grzech, to zobaczmy, ten bunt już nawet się nie chce pojawić. Jesteśmy jakby chronieni przed tym buntem. Właśnie przez to, że mamy na sumieniu grzech. I to jest wspaniałe. To jest to, co nas zbliża do Pana Jezusa. To jest właśnie przykład na to, że grzech, choć w samej swojej naturze oddala nas od Boga, to jednak na skutek zbawczego działania Boga dzieje się odwrotnie. Czyli wina, która jest przeklęta, grzech, który jest przeklęty, staje się błogosławiony. Na czym więc opiera się ta sprawiedliwość, która nazywa się miłosierdziem? Skoro nie opiera się ani na równości rezultatu, ani na równości wysiłku. Opiera się na tym, kim człowiek jest. Tak, opiera się na naszej tożsamości. Więc żeby otworzyć się na cnotę nadziei, trzeba odkryć, kim jestem. Kim jestem? Nadzieja opiera się na poznaniu miłości Boga, ale też na poznaniu swojej tożsamości. Moje doświadczenie jest takie, obserwacja, że sporo ludzi otwiera się na miłość Boga, na prawdę o miłości Boga. W końcu, jak patrzymy na krzyż, przeżywamy, tak jak teraz będzie w tych dniach, Triduum Paschalne, to trudno jakoś nie zauważyć tej miłości Boga. Zresztą na szczęście coraz więcej się o tej miłości mówi w Kościele, tak odważniej. Ja osobiście widzę na przestrzeni ostatnich 30 lat dużą zmianę. Cieszę się z tego, że coraz więcej, odważniej właśnie o tej bezwarunkowej miłości Boga mówimy. Ale jednocześnie widzę, że wielu ludziom nie daje to, w życiu wielu ludzi nie przekłada się to tak całkowicie, tak naprawdę porządnie na cnotę nadziei. Właśnie dlatego, że wielu z nas brakuje poznania swojej tożsamości. Odkrywamy to, że Bóg jest miłością, czyli odkrywamy boską tożsamość, Bożą tożsamość Boga, ale ciągle gdzieś brakuje otwartości na naszą własną tożsamość. Zadajmy sobie to pytanie najpierw właśnie. Czy Twój Bóg, to Jezus ocalający kobietę przyłapaną na cudzołóstwie? Czy Twój Bóg to Jezus odwiedzający celnika Zacheusza, zatrzymujący się pod tym drzewem? Bardzo lubię tę scenę. Łatwo jest mi się z tym celnikiem utożsamić. I nie mówi temu celnikowi, ja cię znam, ty złodzieju, ty łotrze, ty kolaborancie, ty zdrajco swojego narodu. Tylko zwyczajnie, tak jak do przyjaciela, mówi, dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Tak jakby za nim tęsknił, tak jakby od lat się nie widzieli i wreszcie go zobaczył i teraz chciał się z nim po prostu nagadać, nacieszyć jego obecnością. Czy ten Jezus to jest twój Bóg? Czy twój Bóg to Jezus nazywany, to Jezus powołujący też na przykład celnika Mateusza? Mówiący do celnika, pójdź za mną, bądź moim uczniem, bądź apostołem. Czy twój Jezus to Jezus nazywający Judasza przyjacielem? Pamiętamy, że jak Judasz przyszedł z żołnierzami do ogrodu oliwnego, żeby pojmali Jezusa, to przecież Pan Jezus nazwał Judasza przyjacielem. Czy twój Jezus to Jezus nazywany przez pobożnych Żydów właśnie przyjacielem grzeszników? Myślę, że z tym, mam nadzieję, że z tym mamy już mniejszy problem. Choć zadajmy sobie te pytania przy okazji tych rekolekcji, bo to jest bardzo ważne. Żeby ten Jezus, którego ja wierzę, który dla mnie jest Bogiem, żeby to był właśnie ten Jezus. Ale zadajmy sobie właśnie to drugie pytanie. Kim ty jesteś dla siebie? Kim ty jesteś dla siebie? Czy zawsze jesteś dla siebie dzieckiem Boga? Tego właśnie Boga, którym jest Jezus. Dzieckiem tego Boga, tego miłosiernego Ojca. Czy jesteś zawsze dla siebie dzieckiem Boga, a nie na przykład leniem, egoistą, niezdarą, debilem, nieudacznikiem, ofermą, albo cudzołożnikiem. Wymieniam te określenia, bo wiem z własnego doświadczenia, że mamy wielką łatwość takiego właśnie nazywania siebie, nadawania sobie de facto takiej właśnie tożsamości w kontekście jakichś błędów, grzechów. Syn marnotrawny, który wraca do ojca, mówi, nie jestem godzien nazywać się ojcze twoim synem. Uczyń mnie swoim najemnikiem. A ojciec mu mówi, na to odpowiada, przynieście szatę synowską i synowski pierścień i załóżcie mu to. On widzi syna. Syn marnotrawny widzi w sobie najemnika. A i to, tak myślę, tak się domyślam, że w jego głowie było to jakby trochę na wyrost. Myśli sobie, i tak wielkie szczęście mnie spotka, jeżeli ojciec przyjmie mnie jako swojego najemnika, pracownika. Ale ojciec nie widzi tu żadnego najemnika. Pewnie potrzebował rąk do pracy. Pewnie chętnie by jakiegoś następnego najemnika zatrudnił. Ale on nie widzi tu najemnika. On widzi syna. Kim jesteś? Jeżeli chcemy w pełni obudzić w sobie cnotę nadziei, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. zgodnie z prawdą odpowiedzieć. Jak o tym mówię, to zawsze przypomina mi się historia, którą opisuje Aleksander Nil, twórca takiej eksperymentalnej szkoły. To była szkoła z internatem w Szkocji. Summerhill to jest właśnie nazwa miejscowości, w której ta szkoła powstała. Gdzieś tam w połowie XX wieku. I on opowiada taki epizod, który miał miejsce właśnie w trakcie takich zajęć spontanicznego aktorstwa, tak można powiedzieć. Mianowicie usiadł kiedyś tak wśród dzieci i powiedział: słuchajcie, zagramy taką scenkę, ja będę świętym Piotrem, tu są drzwi do nieba, a wy będziecie podchodzić i przekonywać mnie, żebym was do nieba wpuścił. No i jak opowiada, dzieci podchodziły i różnymi argumentami próbowały go przekonać. On jednych wpuszczał, innych nie. Na tym polegała zabawa. Ale jak opisuje, niesamowicie zaskoczył go jeden z chłopców, jeden z uczniów, 14-latek, który nic nie mówiąc po prostu sobie wchodzi do tego nieba. Z rękami w kieszeniach, pogwizdując. I on woła za nim, jako ten święty Piotr: hej, hej, zaraz, zaraz, ty nie możesz tam wejść. A na to chłopiec spogląda na niego i mówi: ty chyba jesteś nowy w tej robocie. Co masz na myśli? Pyta święty Piotr. No bo gdybyś dłużej tu pracował, to byś wiedział, kim jestem. A kim jesteś? No Bogiem. I dalej, pogwizdując, z rękami w kieszeniach, wszedł do nieba. Dla mnie to jest właśnie obraz sądu ostatecznego. Opartego na sprawiedliwości, którym jest miłosierdzie. Ale żeby tak przejść przez sąd, to musimy uznać swoją tożsamość. Musimy zobaczyć, kim jesteśmy. Że jesteśmy bogami. Zresztą Pan Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 10 mamy powiedziane, że Pan Jezus powiedział o nas, przypomniał słowa psalmu 82, że jest powiedziane w piśmie, że jesteśmy bogami. Bogami jesteście. Chodziło o ten zarzut. Zarzucano Panu Jezusowi, że czyni siebie równym Bogu. A Pan Jezus mówił: przecież jak to? Co wy macie do mnie pretensje? Przecież to o was jest powiedziane, że bogami jesteście. Więc ja tym bardziej. Zasługujesz na miłosierdzie ze względu na to, kim jesteś. I dlatego miłosierdzie jest sprawiedliwością. Dlatego, że ono się opiera na tym, kim jesteś. Swoją tożsamością zasługujesz na miłosierdzie. I nadzieja to jest właśnie ta odwaga. Ta odwaga uznania, że zasługuje na miłosierdzie. Jeżeli ktoś nie uzna, że zasługuje na miłosierdzie, nie będzie miał prawdziwej nadziei. Bo na czym ta nadzieja będzie się opierała? Będzie miała wątłe podstawy. Natomiast oczywiście niech nas Bóg broni, abyśmy opierali naszą nadzieję na tym, co dokonaliśmy, albo na tym, ile wysiłku włożyliśmy w to, żeby być świętymi. Mówiąc jeszcze inaczej, sprawiedliwość Boża oparta jest na relacjach, na miłości, czyli relacji, na tym, że Nas i Boga tak wiele łączy, bo relacja to jest właśnie więź. Lalka z soli przeszła tysiące kilometrów po ziemi, aż pewnego razu dotarła do morza. Zafascynowała ją ta ruchoma i dziwna masa, całkowicie różna od wszystkiego, co dotąd widziała. Kim jesteś? Zapytała lalka z soli morze. Morze odpowiedziało z uśmiechem: wejdź i zobacz. I lalka weszła w morze. Ale im bardziej się w nie zanurzała, tym bardziej się rozpuszczała, aż nie zostało z niej prawie nic. Nim rozpuścił się ostatni kawałek, lalka zawołała zdumiona: teraz już wiem, kim jestem. Właśnie to jest sedno Ewangelii. Pan Jezus nas zaprasza do bliskości ze sobą, bez względu na to, co mamy na sumieniu. Absolutnie bez względu na nasze grzechy. Zaprasza nas do bliskości ze sobą. Mówi: zanurz się we mnie, a wtedy zobaczysz, kim jesteś. Bo to jest nawet ważniejsze. Świadomość tego, kim jesteś, jest nawet ważniejsza niż świadomość tego, kim jest Bóg. Kiedy zanurzysz się w Bogu, zobaczysz, jak wiele cię z Nim łączy. Jak wiele Jego jest w tobie. Tak jak to zobaczyła lalka z soli. Wejdź w Boga, a zobaczysz, kim jesteś. I wtedy dopiero twoja nadzieja, cnota nadziei, stanie się tą nadzieją, o której pisze święty Paweł. Stanie się tą boską nadzieją. Nadzieją, która nas przemienia, nadzieją, która odmienia nasze życie i która ostatecznie prowadzi nas do nieba.